Zanim przejdziemy do dzisiejszego tekstu biblijnego, chciałbym zadać takie prowokacyjne pytanie i zastanowić się, czy jesteście w stanie się z tym pytaniem zgodzić i powiedzieć na koniec amen. Dobrze? Możemy tak spróbować? Taką rzecz zrobić? Jezus jest niszczycielem. Amen? O, coś średnio tutaj. Może powtórzę. Jezus jest niszczycielem. Amen? Jeszcze nie wiecie dlaczego, ale amen. Bardzo dobrze. Właśnie dzisiaj dotkniemy pewnego fragmentu w Biblii, który mówi o szczególnym dziele Jezusa Chrystusa. Dziele, który jest dziełem zniszczenia, jest dziełem wyzwolenia, jest dziełem zachęty, zbudowania. I to wszystko się dzieje w momencie i z powodu tego, że my jesteśmy ludźmi i że Jezus jest również człowiekiem. Wbrew pozorom te rzeczy się nie wykluczają, a wręcz one mają szczególne zastosowanie dla naszego życia i życia duchowego. Dlatego serdecznie zapraszam, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, rozdział 2. I zobaczymy, jak to wygląda właśnie tematyka tego zniszczenia. Bo raczej, kiedy myślimy o Jezusie, myślimy o tym, który nas podbudowuje, tym, który nas podnosi. I to jest, wszystko jest prawda, ale równocześnie jest jedna rzecz w zadaniu Jezusa, która jest związana z pewnym rodzajem zniszczenia. Więc zachęcam, żebyśmy otworzyli właśnie list do Hebrajczyków. Będziemy dzisiaj czytać rozdział 2, wiersz od 14 do 18. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc On, to jest mowa o Jezusie, również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież On ujmuje się nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby móc zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jest napisane, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. W czym Jezus miał udział? O co tutaj chodzi, do czego się autor listu do Hebrajczyków odnosi do ciała i krwi ludzkiej? Cały ten fragment, który czytamy tak naprawdę od wiersza pierwszego do końca drugiego rozdziału, jest mowa o człowieczeństwie Chrystusa. Jest mowa o tym, dlaczego On został człowiekiem, czego został wcielony jako święty Bóg, aby zniżyć się do nas. I tu jest mowa o tym, że On musiał przez śmierć zniszczyć moc szatana nad śmiercią. A tu powinno nam się pojawić pewne pytanie. Po pierwsze, kim jest szatan, czy też kim jest diabeł, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, przecież czytamy w Bożym Słowie o tym, że to Bóg jest tym, który daje życie i odbiera. Czy te fragmenty się jakoś wykluczają, czy one na coś może innego nam zwracają uwagę? Więc może pierwsze pytanie, które się pojawia i powinno się nam pojawić, właśnie kim jest diabeł? I myślę, że to jest pytanie, które nie zadajemy sobie codziennie. Na pewno wiele z nas wie, kim jest diabeł, ale równocześnie, jeżeli chodzi o szatana, o diabła, jest wiele rzeczy, które dzisiaj po prostu są pewną legendą, pewnym mitem, owiane pewną taką może tajemnicą, bo mówimy o tym, że czasami, że diabeł to być może jest taki zły Bóg i on walczy z tym dobrym Bogiem. I to jest taka odwieczna walka między dobrem i złem. Tak czasami sobie ludzie wyobrażają właśnie diabła. Inni ludzie sobie wyobrażają właśnie diabła jako taką postać mitologiczną. Taką postać, którą kiedyś ktoś sobie wymyślił, aby właśnie straszyć ciebie i mnie. Inni mówią, że może szatan to jest jakaś taka postać, która będzie rządzić w piekle. Tak, miałem kiedyś kolegę, który powiedział, że on będzie bardzo chętnie jeszcze w tym życiu grzeszył, będzie dużo jeszcze złych rzeczy czynił, bo w piekle będzie najlepsza impreza. Tam szatan doceni to, co on tutaj w tym świecie czyni. I mamy takie spojrzenia. Natomiast nie są biblijne spojrzenia, to nie jest biblijna perspektywa. Po pierwsze, diabeł jest nazywany jako przeciwnik. Ten, który się sprzeciwia wobec Boga, ten, który sprzeciwia się wobec wszystkiego, co dobre, co piękne, co Boże. On się sprzeciwia ludowi Bożemu. On chce, abyśmy byli w naszym życiu duchowym może zasmuceni, może potrzebujemy pocieszenia. On mówi, nie, tutaj będziemy walczyć z tą radością, którą macie. Jest on oskarżycielem, czyli pokazuje nam i wylicza dokładnie to, co w naszym życiu jeszcze wymaga poprawy. No i to, co jest, wydaje mi się, najlepszym opisem, to sam Jezus nazywa szatana w ten sposób jako ojciec kłamstwa. Skoro Bóg jest prawdą, to totalnym przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. I szatan jest najlepszy w kłamanie. Nie ma nikogo na świecie, kto by lepiej potrafił tak przekształcić prawdę, tak wykręcić to, co jest powiedziane, aby ktoś mógł w to uwierzyć. I myślę, że z tego powodu dzisiaj wielu ludzi nie podąża za Bogiem, ponieważ znajduje półprawdę. Może nie pełne kłamstwo, ale półprawdy na temat Boga, półprawdy na temat siebie, półprawdy na temat rzeczywistości, która nas otacza. A to, co jest również ciekawe, jest to, że diabeł to nie jest król piekła. To nie jest ten, który rządzi tam twardą ręką tyrana i cieszy się z każdej osoby, która przychodzi, albo próbuje dopiec każdej osobie, która trafia do piekła. Te wszystkie perspektywy są niesłuszne, wręcz czytamy w objawieniu 20 rozdział, wiersz 10. Otwórzcie proszę. Objawienie rozdział 20, wiersz 10. Czytamy o przeznaczeniu szatana. Co się z nim wydarzy? Co się wydarzy z diabłem? Objawienie rozdział 20, wiersz 10 jest napisane: a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Piekło to nie jest jedna duża impreza. Piekło to nie jest miejsce, gdzie diabeł się będzie cieszył. To jest miejsce wiecznego cierpienia również dla diabła i jego demonów. To jest miejsce, w którym diabeł się będzie znajdować. Natomiast na chwilę obecną diabeł ma jakąś ograniczoną moc, ma ograniczoną władzę. Nie ma jej nieskończonej. Ale są pewne rzeczy w tym świecie, które diabeł wykorzystuje do tego, żeby sprawiać strach w ludziach wierzących, sprawiać niepokój wśród ludzi niewierzących, sprawiać zamieszanie, sprawiać chaos. I właśnie jedną z tych rzeczy jest śmierć. Śmierć, która ma potężny wpływ na człowieka. Śmierć, która ma szczególne znaczenie dla nas, bo wiemy, że kiedyś umrzemy. Tylko pytanie właśnie jest takie, co z tą śmiercią? W jaki sposób diabeł ma moc nad śmiercią. Wiemy o tym, w liście do Rzymian czytamy w rozdziale 6, wierszu 23 takie słowa. Rozdział 6, apostoła Pawła do Rzymian, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć jest skutkiem grzechu. To oznacza, że jeżeli grzech wszedł na świat, to w wyniku tego grzechu pojawiła się śmierć. Pierwsi ludzie, gdyby byli Bogu posłuszni do końca, to by żyli z Bogiem na wieki. Jednak to się nie wydarzyło. Zgrzeszyli wobec Boga. No i teraz jest ktoś, kto wykorzystuje ten grzech. Ten grzech, który prowadzi do śmierci po to, żeby na ciebie i na mnie wpływać. Być może nie na ciebie i na mnie, ale na pewno na ludzi wpływać. Do tego, żebyśmy jednak z tą śmiercią byli jakoś albo obyci. Może przyzwyczailiśmy się już do śmierci. Być może boimy się śmierci, o czym też zaraz będzie w tym liście jeszcze się ta informacja pojawi. Ale równocześnie to, co w tym fragmencie jest napisane, jest to, że ta moc szatana nad śmiercią została zniszczona. Że już szatan nie ma mocy nad tą śmiercią. Już nie wiąże człowieka wierzącego. Chrześcijanin nie musi się bać szatana. To jest może jedna z obaw, jakie ludzie wierzący czasami mają. I to w różnych nurtach różnymi ludźmi się rozmawia i mówią, no nie wiem, co z tym szatanem. Nie wiem, jak on może na mnie wpływać, czy może nie może na mnie wpływać. Prawda jest taka, i teraz otwórzcie proszę list do Kolosan, drugi rozdział. To jest fragment, który wyjaśnia nam doskonale dokładnie to, co uczynił Chrystus, aby nas wyzwolić z tej mocy. List do Kolosan, drugi rozdział, wiersz od 13 do 15. Jest napisane: i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Apostoł Paweł tutaj pisze o tym, że to, co związuje człowieka, to, co sprawia, że śmierć będzie dla niego strachem, jest dług grzechu. Jest to, że każdy z nas stoi winny przed Bogiem. I jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to można z tego korzystać i to wykorzystywać do swoich własnych celów. I właśnie to czyni szatan dzisiaj. Ale można się przed tym uchronić. Jest ktoś, kto pokonał to. Ktoś, kto zabrał te wymagania prawa, zabrał to, co już się wydarzyło. Usunął dług, który nas obciążał, i przybił go do krzyża. Jezus, wisząc na krzyżu, odebrał moc szatanowi. Kiedy Jezus umierał, pokonał śmierć. Pokonał śmierć przez swoją ofiarę i pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie. To wszystko sprawia, że dzisiaj jako człowiek wierzący możesz czuć się bezpieczny. Nie musisz się bać szatana, nie musisz bać się diabła, jeżeli taka obawa się gdzieś w twoim życiu pojawiła. Co więcej, jest to doskonała szansa do ewangelizacji. Jeżeli mamy wśród naszych bliskich, naszych znajomych ludzi, którzy się zajmują okultyzmem i żyją w strachu i się boją i nie wiedzą, co ze swoim życiem może się wydarzyć, opowiedz im o Jezusie. Opowiedz im o tym, który może zabrać ten obciążający list dłużny. Opowiedz im o tym, który może ich wyzwolić. Ponieważ Jezus przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I to jest piękne. Szatan jest pokonany. Ma jakąś ograniczoną władzę, ale to nie jest władza, która jest władza współmierna do Boga. Jego czas minie. Kiedy my będziemy z Bogiem żyć na wieki, kiedy my będziemy się radować, to szatan będzie cierpiał za to, co czyni. Można powiedzieć, i to może zabrzmi tak prostacko, ale tak to powiem, że szatan w perspektywie krzyża jest cieniasem. Jeżeli masz coś dzisiaj z tego kazania zapamiętać, to chciałbym, żeby to było to zdanie, nawet jeżeli ono jest takie właśnie dosyć proste. Szatan jest cieniasem. On nie może walczyć z Bogiem. On nie może nawet do Boga się zbliżyć i nie może się zbliżyć do dzieci Bożych. Nie jest w stanie. Chrystus to, co ciebie obciążało, przybił do krzyża. Zostało to przybite, zostało to zapłacone i już nie ma potrzeby, aby się tym przejmować. I to się właśnie wiąże z tym wierszem 15. To jest ta druga rzecz, którą Jezus czyni, czyli wyzwala wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jest to mowa o wyzwoleniu, tak jak tych, którzy byli niewolnikami, pobranymi przez jakieś imperium, które nas zdobyło. Przychodzi Jezus i nas wyzwala z więzienia. Wyciąga nas z naszych strachów, z naszych lęków. Śmierć nie jest rzeczą naturalną dla ludzi. To nie jest, jakby kiedy człowiek był stworzony, to nie był stworzony z przeznaczeniem śmierci. Jego przeznaczeniem było życie. Dlatego śmierć dla nas jest nienaturalna. Boimy się tego. Wiemy, że ona się zbliża. I być może dzisiaj mamy taką inną perspektywę, bo kiedyś, na przykład tu mam cytat, kiedy w XIV wieku panowała dżuma, to tak ludzie opisywali świat, który ich otaczał. Gabriel Musi, notariusz z Piacenzy, powiedział tak, zapisał tak: wszędzie słychać było płacz i panowała żałoba. Śmiertelność była tak wielka, że ludzie bali się oddychać. Śmiertelność była tak wielka, że ludzie bali się oddychać. To były czasy, to było wielokrotnie, ta choroba wracała i ludzie się bali. Okazało się, że mniej więcej 1/3 Europy w tym czasie wymarła. 1/3, wyobraźcie sobie. 1/3 waszej rodziny, 1/3 waszych bliskich. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie mamy rozwój medycyny, gdzie troszczymy się o siebie wzajemnie. Życie się wydłuża. Coraz dłużej żyjemy, coraz bardziej doświadczamy tego. I też sprawia, że ta świadomość czasami śmierci też się oddala. Ludzie boją się dzisiaj mówić o śmierci, no bo to kiedyś nastąpi, owszem, kiedyś to będzie, ale nie ma się co tym przejmować. Na pogrzeb przyjadę, owszem, ale to tylko po to, żeby przyjść i zobaczyć tą osobę, która jest pochowana. Najlepiej może nawet nie spojrzeć do końca, nawet do trumny. Będę sobie stał z boku, odhaczę i się tym nie będę specjalnie przejmować. Nie jest to u wszystkich tak, ale są czasami ludzie, którzy w ten sposób reagują właśnie na śmierć. Nie dopuszczamy tej myśli do głowy. Życie nam się wydłuża, żyje nam się coraz lepiej. I być może boimy się stracić to, co tutaj pozyskaliśmy. Ale równocześnie czasy, w których żyjemy, wydaje mi się, że też się zmieniają. I w ostatnim czasie naprawdę wiele rozmów, które gdzieś odbyłem, wiążą się ze śmiercią. Wiążą się ze śmiercią, z obawą o to, że może w wyniku wojny ktoś zginie. To też są naturalne myśli, naturalne rzeczy, które się wiążą w wyniku rzeczy, które tak naprawdę nie są zależne od nas. Nie są one zależne od nas. Czego można się w śmierci bać? Być może samotności. Być może wszyscy moi znajomi już odeszli z tego świata. Jestem sam. Może w śmierci się boję tego, że będę leżał w sali w szpitalu z ludźmi, których nie znam. Ludźmi, którzy będą mi uprzykrzywiać moje życie. Może boję się tego, że ktoś o mnie zapomni. To śmierć sprawia i to strach, kiedy boimy się śmierci, potrafi być paraliżujący. Że nasze życie, zamiast być życiem, które daje chwałę Bogu, będzie życiem, które chcemy zachować ze wszelką siłę. Będziemy walczyć o to, będziemy się o to starali. Ale nie tak powinno być z ludźmi wierzącymi. Nie tak powinno być z nami. W liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wierszu 15, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, w wierszu 56 czytamy takie słowa. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Skoro grzech już jest przebaczony, oto żądło śmierci, to, co potrafi zaboleć, to, co potrafi sprawić, że się boję, zostało zniszczone, zostało odebrane. Sprawia, że możemy się nie bać. Apostoł Paweł mówi o tym, że dla mnie śmierć jest zyskiem. Dla mnie śmierć jest zyskiem. Widzimy, że tak naprawdę, kiedy ufamy Chrystusowi, to słowa, które On wypowiada, że ktokolwiek by wierzył we mnie, żyć będzie. Ja jestem zmartwychwstaniem. Nabierają zupełnie nowego znaczenia. Wyzwalają nas do tego, żeby żyć tak, jak się to Bogu podoba. W miłości, z radości, z lekkością, spokojem w naszym życiu. Zadam pytanie, czy ty się czegoś dzisiaj boisz w obliczu swojej śmierci? Czy jest coś, czego dzisiaj się boisz? Jeżeli jest coś, czego się boisz, wyznaj to Bogu. Powiedz, Panie Boże, chcę Tobie ufać. Widzę, że śmierć się zbliża, ale chcę na Tobie polegać. Pomóż mi być wyzwolonym z mojego strachu. I nie wiem, jak Wy, ale są różne strachy. I strach, co do zasady, potrafi nas paraliżować w różnym świecie, w życiu. Na przykład jeden z takich strachów, który paraliżuje, jest strach wysokości. Nie wyjdziemy na jakąś górę, nie wyjdziemy na jakąś budowlę, bo spojrzymy w dół i po prostu staniemy, zamurujemy. Chcemy się przed tym uchronić. Są inne strachy, na przykład strach przed liczbą numer 13. Ludzie boją się dzisiaj, śmiertelnie się boją tego, żeby w samolocie usiąść w miejscu numerze 13 albo wjechać na piętro numerze 13. Strach jest bardzo mocną rzeczą. Potrafi nas bardzo mocno zniewolić, a tym bardziej strach przed śmiercią. Ale się okazuje, że właśnie po to przyszedł Chrystus, żeby nas z tego wyzwolić. Apostoł Paweł pisze, dla mnie śmierć jest zyskiem. To jest jedna z tych rzeczy, która dzisiaj, mam nadzieję, będzie dla was zachętą, że jako ludzie wierzący nie musimy się bać. Śmierć nad nami nie panuje. I teraz dlaczego tak się dzieje? Wiersz 16 nam o tym doskonale mówi. Dlaczego nie powinniśmy się bać? Dlaczego nie powinniśmy spędzać z powodu lęku przed śmiercią całego swojego życia w niewoli? Wiersz 16 mówi, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Potomstwem Abrahama w postaci jego ludu. Przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Jakiś czas temu, kiedy głosiłem kazanie temu, dlaczego Jezus jest wyższy od aniołów, albo dlaczego Jezus jest właśnie, bardziej troszczy się o ludzi niż o aniołów, to właśnie o tym była mowa. O tym, że Jezus nie przyszedł umierać za inne Boże stworzenie, cudowne Boże stworzenie, za anioły, ale przyszedł umrzeć za ludzkość, przyszedł umrzeć za swój lud, przyszedł umrzeć za tych, którzy w Niego uwierzą. I się za nich ujmuje. To nie jest tylko śmierć, a to jest wstawianie się. Dzisiaj jedną z głównych zadań Jezusa jest to, że On się wstawia. Mówi, oni do mnie należą. Oni są moi, ja ich kocham, troszczę się o nich. Więc On nie wstawia się za aniołami, ale wstawia się za nami, za ludźmi. To jest jedna z piękniejszych rzeczy, naprawdę. To jest jedna z tych rzeczy, która kiedy sobie zdaję sprawę, że ja w moich trudnych chwilach, i o tym sobie jeszcze przy wierszu 18 powiemy, kiedy ja w moich trudnych chwilach się znajduję i nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto się za mną wstawia, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto jest mi przychylny, jest ktoś, kto siedzi po prawicy Ojca i mówi, widzę Ciebie, troszczę się o Ciebie, chcę Ci pomóc, chcę się o Ciebie zatroszczyć. I tą osobą jest Jezus Chrystus. On się za nami ujmuje, się za nami wstawia i zrobił to w taki sposób, że poświęcił całego siebie po to, żebyśmy my mogli żyć na wieki. Ponownie wiersz 17 nam wskazuje, że jest to coś, co Jezus musiał uczynić. Jezus musiał upodobniać się we wszystkim do braci, więc kiedy Jezus umiera za nas, to On nie umiera jako Bóg za człowieka. On umiera jako Bóg, który jest człowiekiem za człowieka. Ten, który może ponieść naszą karę w sposób, jak nasza kara powinna być poniesiona. I dlaczego to się musi wydarzyć? Dlatego, aby mógł być miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludy. Żeby Jezus mógł zrozumieć, przez co przechodzimy. Żeby Jezus mógł wiedzieć, z czym my się mierzymy. I co więcej, że mógł to zrobić w sposób doskonały, tak abyśmy my mieli nadzieję na nasze trudności. Aby nie było tego poczucia, że jest ktoś, kto owszem się ze mną utożsamia, ale również grzeszy. Po to jest Kościół. Po to jest Kościół, żeby ci, którzy grzeszą, którzy kochają Boga, wyznawali swoje grzechy jednym drugim i się utożsamiali w tym, że zgrzeszyłem, dobrze przebaczam Ci. Ale Jezus się utożsamia z nami w inny sposób. On mówi, ja tu byłem, doświadczyłem trudów, doświadczyłem grzechów, ale ja je zwyciężyłem. Przeżyłem życie doskonałe i ten, który grzechu nie znał za nas, grzechem został uczyniony. Dopiero na krzyżu Jezus doświadczył grzechu. I dlatego czytamy o tym, że jest miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Jest wierny nam. On uczynił to za nas, po to, żebyśmy my, kiedy żyjemy, abyśmy nie musieli się starać tak za wszelką siłę. Że ja muszę być cały czas Panu Bogu wierny. I to jest prawda. Ale czasami to przeskakuje do pewnej takiej niezdrowej relacji, gdzie zaczynam bardzo mocno polegać na sobie, a nie polegać na tym, który jest mi wierny. Mam polegać na Chrystusie, nie na sobie. I co więcej, ten wiersz również nam mówi o tym, co się wykonało jako arcykapłan. W świątyni były dwa miejsca, do których wchodzili kapłani. Było to miejsce święte i miejsce najświętsze. I między miejscem świętym a miejscem najświętszym znajdowała się gruba kurtyna. Kurtyna, za którą wchodził raz do roku arcykapłan po to, żeby złożyć ofiarę przebłagalną, doroczną za swój lud. Co więcej, ten arcykapłan wchodził tam i miał przywiązany sznurek do swojej nogi, aby gdyby coś się wydarzyło przypadkiem, mógł być wyciągnięty za tej kurtyny. Bo to postrzeganie tego, że w tym miejscu znajduje się Boża świętość i ten, który niegodny człowiek przychodzi przed Boże oblicze, może stamtąd nie wyjść żywy. Ale w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, dzieje się coś niesamowitego. Dzieje się coś tak niezwykłego, coś takiego, co nikt tak naprawdę się nie spodziewał, że się wydarzy. I kiedy Jezus umiera na krzyżu, ta kurtyna przewiera się w pół. Bóg rozrywa tą kurtynę, mówi, jeżeli ufasz mojemu synowi, on jest moim arcykapłanem, jeżeli wierzysz w niego, nie ma między mną a tobą bariery, ponieważ Chrystus ciebie ze mną pojedna. Ta kurtyna została przerwana od góry do dołu. Dzisiaj my możemy się zbliżać do Boga i nie potrzebujemy żadnych kapłanów do tego, ponieważ mamy jednego arcykapłana, który również stał się własną ofiarą po to, byśmy my mogli żyć. Więc to jest czwarta rzecz, którą Jezus czyni. Musiał się stać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. I teraz piąta rzecz, którą Jezus czyni, jest taka. Wiersz 18. A że sam przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Sam przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czy wiesz, że Jezus ci pomaga? Czy wiesz, że Jezus cię wspiera? Że Jezus się troszczy? I być może ty już się poddałeś swojej walce z pokusami. Być może jest tak, że mówisz, ja już taki jestem. Ja już nic w moim życiu nie zmienię. No cóż, tak mi przestało żyć, muszę jakoś sobie z tym radzić. Nawet jeżeli ty się poddałeś, to jest ktoś, kto się nie poddał. Mówi, pomogę ci. Chcę ci pomóc. Powiedz mi o tym. Chcę cię w tym wspierać. I to nie jest mowa tylko o pokusach, ale również o trudach życia. Trudach, czy to prześladowaniach, czy innych rzeczach, innych próbach, przez które ludzie wierzący przechodzą. Przechodzimy przez różne rzeczy w naszym życiu. I być może dzisiaj, siedząc w kaplicy, jest jakaś próba, z którą się mierzysz. To wiedz, że Jezus przyszedł na ziemię też po to, aby ci w tych próbach dopomóc. Żeby ciebie nie zostawić samego. Jeżeli wierzysz w Niego, jeżeli Mu ufasz, wierzysz, że On jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem, to jest to coś, co Jezus robi dobrowolnie. Z troski o ciebie, z troski o mnie. On pomóc chce tym, którzy przez różne próby przechodzą. Dlaczego może nam dopomóc? Właśnie tego, że On sam przeszedł przez i pokusy i wyszedł zwycięsko. Przeszedł przez różne cierpienia i wyszedł zwycięsko. I jest w stanie się z nami w ten sposób utożsamić. I nie tylko utożsamić, nie tylko powiedzieć, dobrze rozumiem, ale być tym, który może nam pomóc zwyciężyć w tym, z czym się mierzymy. Więc mamy pięć rzeczy, które Jezus czyni. Pierwszą z tych rzeczy jest właśnie zniszczenie mocy szatana. Jest to odebranie tej władzy, którą szatan ma nad ludźmi. I kiedy wierzymy w Jezusa, to co może być ostateczną kartą przetargową, zostaje mu odebrane. Druga rzecz, którą Jezus czyni, to jest wyzwala nas z niewoli strachu. Z niewoli strachu przed śmiercią. Jeżeli dzisiaj boisz się swojej śmierci i jesteś człowiekiem wierzącym, to powiesz tą sprawę Bogu. Jeżeli jesteś człowiekiem, który boi się swojej śmierci, ale nie jesteś człowiekiem wierzącym, to dzisiaj musisz zwrócić się do Boga, ponieważ twoje obawy w sprawie twojej śmierci mogą być uzasadnione. Ponieważ każdy człowiek zda swoją sprawę przed Bogiem. Natomiast człowiek wierzący, chrześcijanin, ten, który się nawrócił, przychodzi do Boga przed Jego oblicze i obok Niego jest Chrystus. Obok Niego jest ktoś, kto się do Niego przyznaje, mówi, jestem z Tobą w tym, przez co przechodzisz. Po trzecie, widzimy, że Jezus przychodzi, żeby ujmować się za ludźmi. To jest właśnie sens i znaczenie tego, dlaczego my tu w ogóle na ziemi jesteśmy. Jezus przyszedł, żeby się za nami wstawiać, nie za innym rodzajem stworzenia. Po czwarte, On jest tym, który jest miłosierny, jest wierny i sprawia, że ta granica, to, co nas oddziela od Boga, zostaje zniwelona. I dzisiaj możemy przyjść osobiście do Niego, możemy się do Niego zwracać przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I na końcu właśnie Jezus przyszedł po to, aby pomagać nam w naszych próbach, w naszych trudach, w naszych cierpieniach, w naszych pokusach. Kiedy my już się poddajemy, to jest ktoś, kto się nie poddaje. To jest ktoś, kto się o ciebie i o mnie troszczy i tą osobą jest Jezus Chrystus. Ten, który żyje na wieki. A my, jeżeli będziemy wierzyć w Jego imię, będziemy żyć razem z Nim na wieki i śmierć nas nie pokona. Bo śmierć została już pokonana. To jest piękna, piękna prawda. Nie tylko ona właśnie w wielu, wielu sfer naszego życia. Ale kiedy ją zrozumiemy? Kiedy zrozumiemy, w jaki sposób ta śmierć już jest pokonana, to możemy żyć właśnie w naszym życiu spokojem, z radością, ze świadomością, że śmierć to jest tylko otworzenie drzwi na to, żeby się spotkać z Chrystusem. Czy masz tą świadomość? Czy wierzysz, że jak dzisiaj otworzysz drzwi. Jeżeli umrzesz i otworzysz drzwi, to zobaczysz tam właśnie Chrystusa, który powie: witaj. Witaj, bracie, witaj, siostro. Zapraszam cię do domu mojego Ojca. To właśnie Jezus uczynił dla nas, kiedy umierał na krzyżu. Abyśmy nie bali się śmierci, ale żebyśmy wyglądali życia wiecznego z Nim.